Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie o robotach. Młodzi przedsiębiorcy z Białegostoku chcą wprowadzić na polski rynek robota, który umożliwi firmom łatwy dostęp do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Przy okazji będziemy obalać mity związane z robotyzacją. Bo takie są pytania, często się je słyszy, czy jest za droga, czy zabierze nam ludziom miejsca pracy, czy powinniśmy już szukać sobie nowych zawodów, czy też nauczyć się współpracy z robotami i automatami. Nie ulega jednak wątpliwości, że automatyzacji i robotyzacji nie da się powstrzymać. To proces, który pozwala nam przede wszystkim likwidować pracę niebezpieczną, monotonną i ciężką. W jakim zatem kierunku pójdą zmiany w naszym otoczeniu po wprowadzeniu automatów? O tym dzisiaj w programie zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj jestem w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Odbył się tutaj okrągły stół startupów, ale też działają tutaj Wojciech Głażewski i Adam Adamski z firm Whitehill i Asami. Zajmują się robotami i nie tylko. Zacznijmy może od tego, co ważnego dzisiaj mówiono podczas okrągłego stołu startupów. Panie Adamie, Adam Adamski.
Witam, dzień dobry. Dzisiaj o godzinie 12 odbył się okrągły stół odnośnie startupów, a tak naprawdę ten okrągły stół miał na celu tak naprawdę konsultacje projektów unijnych i tak naprawdę strategii unijnej, jeżeli chodzi o płaszczyznę startupów. Tak więc tutaj przewodniczącym tego okrągłego stołu był prezydent Tadeusz Truskolaski oraz pani dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, pani Anna Deszuta-Zalewska. Rozmawialiśmy na temat tego, jak do tej pory były startupy inkubowane, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, jaka jest polityka Unii Europejskiej odnośnie startupów i co możemy poprawić, jak możemy zrobić coś, co będzie lepszego od tego, co mamy teraz.
W pana opinii, co powinniśmy poprawić?
Powinniśmy poprawić, tak naprawdę moim zdaniem, prostotę i łatwość procedur, które są w tym momencie stosowane. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny prowadzi pilotaż, program pilotażowy, jeżeli chodzi o startupy. Program nazywa się Hub of Talents. Tak naprawdę w tym programie narodziły się procedury, narodziły się dokumenty, dzięki którym teraz ta inkubacja startupów będzie tak naprawdę łatwiejsza. I tak naprawdę to jest taki pierwszy krok, który powinniśmy zrobić po to, żeby startupy miały łatwiejszy dostęp do specjalistów, do ekspertów, ale też do pieniędzy, które dla startupów są potrzebne.
W Hub of Talents jest między innymi robot, który pan projektuje. To jest jeden z projektów, który realizujecie, Wojciech Głażewski.
Dzień dobry, witam Państwa. Tak, jestem jakby tym żywym królikiem doświadczalnym, na której powstaje ta metodyka, strategia rozwoju startupów.
Ta infrastruktura startupowa.
Tak, można tak powiedzieć oczywiście. I tak, jednym z właśnie z pomysłów jest projekt, pomysł budowy robotów przemysłowych produkowanych tutaj u nas w Białymstoku, na Podlasiu, także dla naszych firm. I od czerwca, kiedy został ogłoszony nabór, zostali przyjmowani w zasadzie pomysłodawcy do tego całego procesu. Trwa inkubacja, dopracowujemy swoje projekty, pracujemy nad biznesplanem, nad strategią marketingową, na przykład uczymy się, jak tworzyć biznes, uczymy się na przykład na szkoleniach umiejętności zarządzania zespołem, umiejętności prezentacji, tego wszystkiego, co...
Bo taka praca w zespole to jest ważna dla pomysłodawców, bo oni zwykle samodzielnie działają.
Tak, więc sama idea inkubacji, jakby co to jest, dużo się mówi o inkubacji. Chodzi o to, że bierze się dosłownie z ulicy człowieka, który ma pomysł, Hub of Talents. W czasie naboru zostały szukane te talenty z pomysłami. I teraz z tych zwariowanych, niekiedy dziwnych ludzi młodych należy uczynić przedsiębiorców, tak? Po zakończeniu inkubacji pomysłodawca będzie dysponował swoją spółką, tak naprawdę gotowo do wejścia na rynek, już na takim etapie, który pozwoli już mówić o komercjalizacji.
Czyli znalezieniu pieniędzy, wprowadzeniu do, wdrożeniu tego do produkcji i sprzedawaniu konkretnego produktu.
Jak najbardziej. Pomysły są naprawdę różne. Niektóre dosyć szybko można, że tak powiem, właśnie skomercjalizować, wdrożyć. Niektóre wymagają jeszcze dodatkowych nakładów, chociażby na dopracowanie technologii, tak jak nasz pomysł, który jest dosyć zaawansowany i wymaga jeszcze nakładów. Ale jakby to się cały czas dzieje i jakby naturalnie niektóre startupy wcześniej wychodzą, gdy już są gotowe do tych kolejnych etapów, niektóre jeszcze dalej się jakby rosną, puchną w swoje zasoby, żeby dać sobie radę na rynkach, które wybrały. Także w trakcie inkubacji były spotkania z inwestorami, były prezentacje, to się nazywało Demo Day, czyli przyjechali właśnie aniołowie biznesu oglądać to, co się dzieje w trakcie inkubacji. Raz dla nas, startupowców, pomysłodawców, była to cenna szkoła rozmowy z przyszłymi inwestorami. No a dwa, już też biznes chodzi wokół, drepcze tych firm, rozgląda się i patrzy, co tu się dzieje ciekawego, żeby właśnie dokonać tej inwestycji.
Tak między innymi trafił pan do firmy White Hill, bo był ten pomysł, była firma, która poszukuje i trafiła na pana, bo w pana przypadku kontakt z automatami to nie jest nowość, bo no, był pan jednym z inicjatorów jednak stworzenia łazika marsjańskiego na Politechnice Białostockiej.
No tak, to przyznaję, że przyszło mi to kiedyś do głowy, dzięki czemu można było to całe łazikowe zamieszanie rozkręcić i zrealizować. No więc to jest to, co robię w życiu, tak? Buduję roboty. Po skończeniu studiów wybrałem taką ścieżkę zawodową, prowadziłem swoją działalność projektową. No i w końcu moje drogi zeszły się właśnie z firmą White Hill, która właśnie realizuje projekt budowy robota. Trifit będzie się nazywał. Będzie to robot przeznaczony do nadzorowania upraw w szklarniach. I to jest już takie zastosowanie robotyki na poważnie, powiedzmy. No, łaziki studenckie, jest to ogromna frajda, niesamowita okazja dla studentów do nauki. Natomiast gdzieś tam jest jakiś inwestor, który wyłoży jakieś pieniądze za konkretną pracę, którą wykonają roboty. I tu leży pies pogrzebany, clue tego wszystkiego, ponieważ żeby robot dobrze pracował, musi być naprawdę dopracowany. No i to właśnie tym się zajmuje tutaj firma White Hill. Warto wspomnieć, że White Hill to taka gra słów, tak? To Białystok tak naprawdę po angielsku. Więc ludzie, którzy też tutaj pracują i zespół, do którego dołączyłem, to też są ludzie zakręcani na punkcie robotyki. Taką mają wizję tego, co tutaj ma się dziać.
Nie wyjeżdżają, pracują tutaj i nie chcą sprzedawać swój produkt gdzieś na świecie.
Tak, ja po zakończeniu tej całego zamieszania łazikowego miałem wiele miejsc pracy i pomyślałem, po co mam wyjeżdżać do Stanów, skoro w Białymstoku mam lepszą pracę przy budowie robotów.
Bo właśnie bo przy łaziku marsjańskim no, część tego, co pan teraz realizuje, no, jakby ta droga się wtedy rozpoczęła. Bo przecież w tym łaziku jest, no, poza tą częścią jezdną umysłową, jest także manipulator. To wszystko, co również w pana projekcie robota jest wykorzystywane.
Tak, właśnie to, co jest takiego fajnego, atrakcyjnego w budowaniu łazików, że jest tak wiele systemów w tym łaziku, że można się nauczyć całego przekroju robotyki, liznąć każdego tematu po trochu. No i łaziki też mają manipulator, który służy do pobierania próbek, wykonywania jakichś tam czynności na panelu kontrolnym. I to jest właśnie taki robot, mechaniczna ręka, który w zakładach przemysłowych wykonuje inną pracę. Więc ten robot Asami, którego już buduję, to nie liczyłem, ale to chyba jest już szósty albo siódmy robot, taki ręka mechaniczna, którą w życiu buduję. Więc jakby gromadzę to doświadczenie, kolejne urządzenia są coraz bardziej doskonałe. I też co za tym idzie, mają coraz większą użyteczność, praktyczne zastosowanie. To już jest.
Ale o tym praktycznym, no tak. O tym praktycznym zastosowaniu robotów i o tym, czy roboty zastąpią nas ludzi, czy też raczej nie, to porozmawiamy o tym za chwilę.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W przypomnę, dzisiaj jestem w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Działają tu Wojciech Głażewski i Adam Adamski z firmy White Hill i Asami. To pomówmy teraz, panowie, jak to jest z tą robotyzacją. Czy za droga i konkurencyjna dla ludzi? Jaka jest panów opinia?
Aż się dziwię, że ten mit jeszcze istnieje. Już tak bardzo został wielokrotnie obalony. Ale jakby jak najprościej sobie zwalczyć w sobie ten mit, to pomyślmy o robotach jako o narzędziach. Na przykład porównamy je do komputerów. Czy komputer zabiera nam pracę? Tak? Czy komputer jest za drogi? Nie. Kiedyś może tak było. Natomiast komputer stał się narzędziem, dzięki któremu my wykonujemy raz, że swoją pracę jakby lepiej, wydajniej. A dwa, przecież komputery rozwinęły w ten sposób naszą gospodarkę, że powstało multum nowych miejsc pracy.
I podobnie możemy spojrzeć na roboty, na automaty.
Tak, to nie jest tak, że robot zabiera pracę. To człowiek wykonuje złą pracę, nie dla niego przeznaczoną, i dostaje wobec tego wynagrodzenie nieadekwatne do swoich możliwości i w ten sposób robot może wyręczyć go w tej pracy. Jeśli ktoś na przykład martwi się tym, przeraża go zabieranie pracy przez roboty, to...
No niedawno przeczytałem taką informację, że w jednej z fabryk zwolniono wszystkich ludzi, bo właściciel fabryki stwierdził, że oni są za drodzy i wprowadził automatyzację, pełną automatyzację. No ten przykład pokazuje, że coś w tym micie jednak jest.
Tak, ale jest mnóstwo stanowisk pracy, gdzie ludzie wykonują monotonną czynność, na przykład przy produkcji. Proszę sobie na przykład wyobrazić, tak na próbę, sobie w domu zrobić robotyzację. Proszę wziąć ryzę papieru, 500 kartek i usiąść i przekładać kartki z miejsca na miejsce. To są prace, które są robotyzowane.
Więc... Taka ogłupiająca robota, nie da się ukryć.
Straszne, to jest praca uwłaczająca dla człowieka i to jest nasza wizja jakby robotyzacji, że my uwalniamy ludzi od tej pracy, którą oni niestety wykonują. To nie jest tak, że ludzie chcą wykonywać tą monotonną, męczącą pracę, bo to jest praca męcząca, a męczące to jest szkodliwe. Jesteśmy ludźmi, tak? Więc robot... zabiera nam te zajęcie, wyręcza nas w tym zajęciu, tym złym, monotonnym, pozwalając ludzi zatrudniać w zadaniach coraz bardziej skomplikowanych, bardziej odpowiadających temu, jacy są ludzie, tak? Bardziej dla ludzi.
Kreatywne, pozwalające skorzystać z naszych szarych komórek, a nie tylko z rąk.
No właśnie, niemęczące, rozwijające. Pracownik, który siedzi przy taśmie, a pracownik, który siedzi w biurze i pracuje kreatywnie, to są jakby dwaj zupełnie inni ludzie. A tak rzeczywiście się dzieje. Typowy scenariusz w takiej firmie, takiej niewielkiej, to przejście od tej właśnie taniej siły roboczej, gdzie człowiek przykładał monotonnie te kartki przysłowiowe. Firma kupuje robota, przeszkala człowieka na operatora tego robota i... Raz, że robot pracując wydajniej podnosi produktywność firmy, więc firma może więcej zapłacić temu człowiekowi, a dwa, człowiek zaczyna wykonywać pracę intelektualną.
To jest wyzwanie. Między innymi pracujecie nad takim robotem, który będzie jeździł po tych wielkich szklarniach. Tych szklarni jest coraz więcej, bo trzeba coraz więcej warzyw, coraz więcej produktów. I tam też taka dosyć monotonna praca jest wykonywana, bo trzeba koło tych roślinek pochodzić, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś szkodnika, czy jakiś grzybek nie zaczął atakować tychże roślinek, albo jakiś szkodnik. I tutaj chcecie wprowadzić taki automat, który te procesy będzie śledził. Nad tym pracujecie. Jaki jest postęp prac w tym zakresie?
Tak, zgadza się. Mamy zaprojektowanego tak naprawdę już takiego robota. Takie zlecenie tak naprawdę z rynku, a więc to wielcy szklarniowcy, nie tylko podlascy, nie tylko polscy, ale też europejscy i światowi zgłosili się do nas z takim problemem, z którym borykają się tak naprawdę już od kilku ładnych lat. Jest bardzo cenna praca tak zwanych greenfingerów. To są ludzie, którzy mają wiedzę, na podstawie której da się ocenić, czy dana roślina pracuje w sposób odpowiedni, czyli tak naprawdę prawidłowo rodzi owoce, oraz dodatkowo, czy na roślinie nie rośnie żaden ani grzyb, ani czy dostaje odpowiednie mikroelementy, ani też czy żaden szkodnik nie atakuje tej rośliny. Jeżeli chodzi o takie bardzo duże szklarnie, bo z takimi firmami także współpracujemy, to tam są warunki praktycznie sterylne. Są to bardzo duże ilości i bardzo duże wielkości tych szklarni, bo to jest około 200 hektarów. Nasz kontrahent biznesowy ma około 200 hektarów i nie ma takiej możliwości, żeby człowiek tak naprawdę w tym czasie dał radę sprawdzić wszystkie te szklarnie. Więc stąd jest nasz pomysł na tak naprawdę robota, który będzie jeździł i wyręczał człowieka w tej pracy. Tutaj nawiązuję też do tego, co powiedział kolega o tym, że roboty zabiorą nam pracę. Nie zabiorą nam pracy, ale tak naprawdę na podstawie doświadczeń tych ludzi, tych Greenfingerów, o których mówiłem, robot na podstawie analizy obrazu będzie podejmował decyzje i pomagał tak naprawdę w uprawie tych roślin, tych owoców, warzyw, tak naprawdę, co pozwoli nam tak na zwiększenie po pierwsze plonów, na to, żeby ta uprawa stała się bardziej ekologiczna, żeby te mikroelementy czy też środki ochrony roślin były podawane w miejscu, w którym tego wymaga roślina, a nie tak naprawdę na całą szklarnię. Oraz dodatkowo praca robota jest tańsza. Tacy Greenfingerzy, ich zarobki sięgają naprawdę potężnych tysięcy euro i tak naprawdę to są z reguły ludzie już starsi, gdzie przekazują swój warsztat, tak naprawdę swoją wiedzę dla ludzi młodych. Natomiast nie jest to robione po pierwsze chętnie, a po drugie ludzie nie garną się do rolnictwa, nie garną się do szklarnictwa, a więc tutaj wizja takiej szklarni totalnie autonomicznej, a więc takiej fabryki jedzenia jest jak najbardziej realna i myślę, że w tym kierunku w rolnictwo będzie się rozwijać.
No to jednak zabieracie te prace, ale problem jest tego rodzaju, że może się zacząć od szklarni, a później taki robocik będzie za nami chodził. Czy jesteśmy prawomyślni, czy dobrze jeździmy w samochodzie i tak dalej, i tak dalej.
A propos chodzenia, to na przykład praca tych osób, Greenfingerów, też polega na tym, że muszą chodzić po tej szklarni, tak? Więc jak ktoś jest w podeszłym wieku i dysponuje ogromnym doświadczeniem, wiedzą, którą może zastosować, wykorzystać, a po prostu bolą go nogi, tak? Więc to nie jest tak, że robot zabiera pracę Greenfingerowi. Robot jest narzędziem, który pozwala go wyręczyć w problemach już ze zdrowiem.
W chodzeniu,
krótko mówiąc. I dostarczać dane, bo robot będzie zbierał dane. Robot będzie dostarczał dane, które ten człowiek będzie musiał analizować. Więc znowu, robot nie zabrał pracy temu człowiekowi, on umożliwił mu lepsze wykorzystanie dalsze tego pracy. I to jest myślenie...
Bo jego umiejętność i reakcja będzie nadal potrzebna. Myślę o tym Greenfingerze.
Tak. Jeszcze nie mamy takich systemów, takiej inteligencji opracowanej, która będzie mogła w ten sposób analizować to, co się dzieje w roślinach. Więc człowiek ze swoimi zdolnościami poznawczymi jest naprawdę cenny. I to, że bolą kogoś nogi, tak? Mamy się pozbawiać tej całej wiedzy, to jest właśnie to marnotrawstwo, na które odpowiada właśnie robotyzacja.
Tutaj sygnalizuję, że ten robot zaczyna w szklarni, ale już później może pracować wszędzie. No bo ta umiejętność, to doświadczenie, które tutaj przy projektowaniu zdobędziecie, będzie wam też pozwalało tworzyć maszyny, które będą do zastosowania w innych miejscach, nie tylko w szklarniach.
Tak, podobnie jakby wracamy do analogii z komputerem. Kiedyś komputery to były wielkie szafy, stały w instytutach naukowych i liczyły wielkie obliczenia. Tak?
Dzisiaj komputery... Jeszcze jak ja studiowałem, to żeby włączyć komputer, trzeba było w uczelni wyłączyć windy, bo tak dużo prądu te komputery pokazywały.
W domach dookoła. Natomiast, a dzisiaj komputery na przykład obrabiają nasze dane osobowe, tak? Czy przechowują nasze dane w urzędach, czy w jakiś sposób nam to przyniosło szkodę, czy może wręcz skorzystaliśmy z automatyzacji przetwarzania informacji.
Tutaj odpowiedzi nie znamy do końca, panie Wojciechu, ze względu na to, że debata cały czas się toczy, w którą stronę i jak daleko powinna sięgać tego rodzaju ingerencja, to temat na osobną audycję. Ale wracając do automatyzacji i robotyzacji, to będzie szło w tym kierunku, że roboty będą taniały, skala produkcji będzie tychże robotów rosła i ich zastosowanie będzie coraz bardziej powszechne?
Tak, jak najbardziej. Z tym, że to też warto rozróżnić jakby te działy technologii, tak? Komputer był urządzeniem, które zautomatyzowało przetwarzanie informacji. Natomiast robot jest urządzeniem, które automatyzuje przetwarzanie materii. Więc komputer steruje robotem, tak? Robot może podnosić ciężary, może trzymać spawarkę, prowadzić końcówkę spawalniczą. Więc jakby, i to też jest projektowane jako narzędzie. Wiem, że jakby brzmię w dosyć nudny sposób, nie roztaczam wizji tam jakiejś zagłady, ale to jest rzeczywistość, tak jakby praktyka biznesowa, inżynierska, że my nie projektujemy robotów do przejęcia władzy nad światem, budujemy narzędzia dla ludzi. Firma, nasz klient jest jakaś tam firma, płaci nam za rozwiązanie problemu technicznego, który ma w swojej, jakby w swojej branży, tak? Potrzebuje narzędzia. Ślusarz potrzebuje młotka, tak? Więc nie, zaprojektujmy młotek, który weźmie władzę nad światem. No nie, budujemy młotek, tak, który rozwiąże problem ślusarza, żeby ślusarz mógł wykonywać swoją pracę, tak, i zarabiać.
A propos projektowania, to tutaj stoi takie urządzenie, które pan projektuje. Już w części wykorzystywana jest tradycyjna technologia, bo coś trzeba wytoczyć, nawiercić i tak dalej, ale korpusik to już zrobiła drukarka 3D.
Tak. Skorzystaliśmy z zasobów firm, które mieszczą się tutaj w Parku Naukowo-Technologicznym. Jedna z firm wydrukowała nam korpus kiści robota, czyli to miejsce, taki powiedzmy nadgarstek, ta część ramienia robota. I tradycyjna metoda obróbki kosztowałaby krocie, zajęłaby poważny czas, ponieważ jest to taki prostopadłościan i praktycznie na każdej ścianie ma jakieś otwory, podtoczenia, w środku musi być pusty, wypełniony, bo cały mechanizm obracania, przekładnie będą umieszczone w środku, więc trzeba go też wybrać. Straszna sprawa, straszny problem. Natomiast tutaj dostaliśmy go dosłownie do ręki po chwili wydrukowany, więc fantastyczna sprawa.
Kiedyś to trzeba było włożyć do centrum obróbczego, najpierw wtryskiem czy w inny sposób wytworzyć cały korpus, a potem nawiercać, rozwiercać i usuwać zbędne rzeczy. Teraz wystarczy zaprojektować odpowiednio i w drukarce 3D powstaje korpus taki, jaki chcemy.
Tak, dokładnie tak to wygląda. Tak się zastanawiam, czy druk 3D zabrał pracę tokarzom? Myślę, że niekoniecznie, ponieważ są rzeczy, które na przykład dookoła są elementy wykonane z metalu, których druk na przykład przy takim podejściu tokarz lepiej wykona, znaczy proces toczenia wykona nam lepiej technologicznie element niż druku. Więc znowu dostaliśmy narzędzie, które nas uzupełnia. Gdyby nie to, że dostaliśmy tą automatyzację, to ja na przykład nie mógłbym teraz się inkubować i tworzyć swoich robotów. Więc znowu w ogóle się nie czuję, że ja jakby sam jestem, buduję roboty, które w zasadzie powinienem się bać, że zabiorą im pracę. Tak? Jako firma tutaj White Hill produkujemy systemy, które biorą udział w jakimś tam procesach, które tak naprawdę w przyszłości mogą nam odebrać pracę jako ludziom, którzy tworzą systemy. Tak? Tylko że jakoś się nie boimy tego. To jest do tej pory tak było i tak jeszcze bardzo długo będzie. Natura tych procesów jest taka, że nie, że my pracujemy dla siebie. To, co my wytworzymy, dodaje nam pracy, tworzy tak naprawdę naszą pracę, nasze zawody, naszą gospodarkę. I no, naprawdę to jest obawy przed robotyzacją, to obawy przed tym, że kolej parowa sprawi, że krowy przestaną dawać mleko czy coś takiego.
A były kiedyś takie mity. W którym to kierunku pójdzie świat, to o tym powiemy za chwilę.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
To jaka przyszłość waszych projektów i robotów? Czy będzie tak, że pójdziemy do wielkiego centrum handlowego i w wózku już będzie robocik, który będzie nakładał towary, które wcześniej wprowadziliśmy mu za pomocą smartfona, że to nam potrzeba, jeśli chodzi o zakupy?
Chciałbym zwrócić uwagę nieśmiało, że wcale nie robotyzujemy rzeczy przyjemnych, tak? I do takich rzeczy zaliczyłbym zakupy. Czy ja na przykład odczuwam bardzo dużo przyjemność tego, że wchodzę do sklepu, do księgarni zwłaszcza, widzę mnóstwo książek i to przeglądanie, kartkowanie.
O, to ma swój urok.
Tak, zapach tego, to już, tego nikt nie robotyzuje. robotyzujemy ten jakby czas pracy, to co mielibyśmy 8 godzin siedzieć przy maszynie.
Jak to mówią, tłuc kamienie.
Tłuc kamienie. I żebyśmy mogli świeżi wypoczęci na przykład krócej pracować i móc wtedy pójść i oddać się swoim przyjemnościom.
Do księgarni i wybierać książki.
Wybierać książki.
No właśnie, jakie losy projektów? Kiedy to wszystko sfinalizujecie? Kiedy będzie można zobaczyć to, co tutaj wymyśliliście, ale już wyprodukowane i zastosowane?
Jeżeli chodzi o prototyp robota dla rolnictwa, a więc to, o czym rozmawialiśmy, to prototyp jeżdżący, jeżeli chodzi o podwozie, będzie do pokazania i tak naprawdę do zobaczenia już w tym roku. Jeżeli chodzi o już cały system, który będzie z analizą obrazu, to jest to kwestia 1,5 do 2 lat od dzisiaj tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o naszego kobota, czyli takiego małego, lekkiego robota na linię produkcyjną, tak naprawdę, to tutaj myślę, że około roku, w tym momencie mamy już tak zwane MVP, czyli tak naprawdę ideę z prototypem. Natomiast po to, żeby on został zamknięty w pudełko i mógł zostać sprzedawany, będzie to około roku czasu. I tutaj nie ukrywam, że bardzo liczymy na to, żeby po okresie inkubacji, który nastąpił tutaj w parku, która znowu dała nam możliwości dostępu do bardzo fajnych ludzi, do bardzo dużej wiedzy, wiedzy specjalistycznej, gdzie bez tego nie mielibyśmy dostępu. Mówię tutaj o środowisku mentorskim, które zostało zaangażowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz tak naprawdę o opiekunach, którzy biorą udział w tym projekcie. I tak naprawdę po okresie inkubacji i uzyskaniu dobrej opinii, tak naprawdę pozytywnej opinii inkubacji, planujemy ubiegać się też jeszcze o środki, które są przedłużeniem tej inkubacji. Są to środki przeznaczone na tak naprawdę zamknięcie tego, co tutaj wymyślimy, dopracowanie i zamknięcie w pudełku po to, żebyśmy mogli to sprzedawać. Okres tego projektu to jest około roku czasu, więc po takim czasie powinniśmy mieć zamknięty produkt, który będziemy mogli sprzedawać i który będziemy mogli się szczycić.
Czyli z jednej strony pieniądze na inkubację, ale z drugiej strony taki okres, no może nie inkubacji, ale już noworodkowy czy przedszkolny, żeby udało się sfinansować, żeby pomysł się całkowicie zmaterializował w postaci konkretnego produktu.
Tak, inkubacja dotyczyła raczej pomysłu niż produktu. Musieliśmy się wykazać, dopracować koncepcję, ubrać ją właśnie jakby w biznesplan. I gdy się na koniec okaże, że rzeczywiście ma sens, to można wtedy jakby inwestować w produkt. Więc...
Czy tutaj są warunki w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, żeby właśnie na ten okres noworodkowy, przedszkolny były pieniądze?
Tak, w ogóle różnych rzeczy tam się spodziewałem po tej inkubacji, trochę też się obawiałem, ale okazuje się, że właśnie bardzo fajnie pomyślana została ta inkubacja. Bardzo skorzystaliśmy na tym, że jakby park tutaj sprowadził, zaangażował dla nas z całej Polski ludzi, mentorów, opiekunów, którzy się dzielą z nami doświadczeniem. Nie ma też tak trochę, że teoretyk uczelniany przychodzi i daje nudny wykład, tylko rzeczywiście rozmawia się z ludźmi, którzy zęby zjedli na marketingu, na sprzedaży. Bardzo wiele pomysłów, które myślałem, że producent robotów i tak dalej, okazało się, że to tylko były moje wyobrażenia, zostały zweryfikowane bardzo konkretnie i bardzo fajnie.
Czyli co, powinniśmy, jednym słowem podsumowując, jednak inwestować w takie środowiska, które sprzyjają inkubacji startupów, inkubacji. Być może zaowocuje to Białostocką Doliną Robotów, Łazików i tym podobnych rzeczy?
Tak, zwłaszcza, że tu jest plan stworzenia na Podlasiu Doliny Rolniczej. Jest to Dolina Rolnicza 4.0, to jest taka nazwa, gdzie chcemy właśnie postawić na nowoczesne technologie dla rolnictwa. Jest to nazwa troszeczkę paradoksalna, ktoś powie, co rolnictwo, dajcie spokój. Natomiast rolnictwo jest jedną z takich gałęzi o ogromnym potencjale modernizacyjnym, robotyzacyjnym. Przemysł, fabryki jakby już to mają. Można pojechać na targi i wybrać sobie maszynę jedną z 30. Natomiast w tej chwili jest ogromne parcie, ogromne nakłady na prace, na prace badawczo-rozwojowe właśnie dla rolnictwa.
No muszę powiedzieć, że podziwiam rolników, którzy się właśnie teraz zabierają do tak zwanej wymiany podłogi, czyli wywozu obornika z chlewni i obór. Praca ciężka, smrodliwa, no i taka sobie.
To w sam raz dla robota.
Ale niezbędna.
W sam raz dla robota. I znowu, robot będzie narzędziem dla rolnika, który uwolni go tej monotonnej, przykrej pracy po to, żeby rolnik mógł zająć się jakby bardziej istotnymi sprawami, też przyjemniejszymi.
Słuchanie muzyki wspólnie z krówkami, które hoduje.
Tak.
Bo to podnosi mleczność ponoć.
Tak.
Także ta droga jest i to można spokojnie tutaj realizować. Być może zaowocuje to ową Doliną Robotów Rolniczych, DRR, albo zaowocuje no, całkiem poważną grupą ludzi, którzy będą projektować, którzy będą tworzyć programy i tworzyć owe roboty.
Tak, jak najbardziej. Jeszcze tak... Inkubacja, tak? Ale tak naprawdę co to jest inkubacja? To jest współpraca, to jest kreowanie współpracy. Bierze się jednych ludzi, daje im się możliwość współpracy z innymi ludźmi po to, żeby razem i uczyli się jedni od drugich, wspólnie robili kolejne nowe rzeczy.
A wyzwań jest bardzo dużo. O części z nich dzisiaj mówiliśmy. Byłem dzisiaj, proszę Państwa, w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkałem się tutaj z Wojciechem Głażewskim i Adamem Adamskim z firmy Whitehill i Asami. A rozmawialiśmy o robotach i automatach. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.